Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek 14. Kejli w Jadowie, czyli Szkoci na Mazowszu. Lipca 2024 roku. Jadów. Jest upalnie. Ponad 30 stopni w cieniu. Błękitne niebo i żadnej nadziei na deszcz. Pogoda zupełnie nieszkocka. A jednak to właśnie w środku lata w Jadowie panuje niezwykła atmosfera, która przenosi nas do kraju Dud, Kiltów i Haggisa.
Dzień dobry, Jadów! Tu jest Szkocja! Dzisiaj jednego dnia Szkocja.
Tymi słowami Paul Gogoliński, prezes St. Andrew Foundation, fundacji będącej współorganizatorem wydarzenia, inauguruje część obchodów Dnia Szkockiego, odbywającą się w parku na rynku. Jednak wydarzenia trwają już od rana. Jako pierwsze odbyły się uroczystości na cmentarzu osadników szkockich. Z cmentarza przenieśliśmy się na boisko szkolne, gdzie rozegrany został mecz amatorskich drużyn Szkocja-Polska. Stąd też wyruszyła parada ulicami miasta. Razem z nią, przy dźwiękach orkiestry dudziarskiej, docieramy na rynek. W planach na dalszą część dnia są koncerty, nauka tradycyjnych tańców szkockich, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, nauka gry na dudach, degustacje potraw kuchni szkockiej, panele dyskusyjne, kino plenerowe i wiele, wiele więcej. Jak doszło do tego, że Jadów na jeden dzień zmienia się w Centrum Kultury Szkockiej? Historia zaczyna się w pierwszych latach XIX wieku. Jej początek związany jest z dwiema osobami, hrabią Stanisławem Kostką-Zamojskim, późniejszym właścicielem dóbr jadowskich, i generałem hrabią Ludwikiem Michałem Pacem, właścicielem dóbr dowspudzkich. Przybliża nam ją Marek Suchocki, muzealnik, prezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, organizatora Dnia Szkockiego.
W protokole nadania praw miejskich dla Jadowa z 1823 roku jest informacja, że Jadów będzie przeznaczony na osadę rozmaitych fabrykantów i rękodzielników zagranicznych. No i jednymi z tych fabrykantów, rękodzielników, a w zasadzie przede wszystkim rolników, byli szkoccy osadnicy. I ta historia ze szkockimi osadnikami zaczyna się trochę wcześniej, w 1803 roku. W 1803 roku Stanisław Kostka-Zamojski razem ze swoim przyjacielem, generałem Pacem, wyjeżdżają do Anglii, zwiedzają, obserwują, są zafascynowani, oni są anglofilami, chłoną wszystko to, co tam zobaczyli, i kilkanaście lat później przekuwają to na rzeczywiste działania. W 1815 roku generał Pac sprowadza pierwszych szkockich osadników, sprowadza ich do Dowspudy w okolicach Suwałk. To, co jest istotne, to to, że jakby on oferuje im bardzo, bardzo dobre warunki finansowe, warunki takie związane z ich bytnością w tamtym miejscu. Począwszy od tego, żeby czuli się trochę jak u siebie w domu, on zakłada folwarki, którym nadaje nazwy związane z ich rodzinnymi miejscowościami. Tam jest folwark Szkocja do dzisiaj. To znaczy teraz to jest miejscowość. Wtedy to był folwark Szkocja. Są jeszcze inne folwarki, które też nawiązują nazwami do ich rodzinnych miejscowości, tak żeby czuli się jak u siebie w domu. No i oni rzeczywiście, to są szkoccy osadnicy, rolnicy, którzy mają dużo bardziej rozwinięte jakby umiejętności związane z hodowlą, z uprawą roli. Mają nowocześniejsze metody i oni rzeczywiście bardzo mocno rozwijają to gospodarstwo, całe te ziemie generała Paca. Natomiast po powstaniu listopadowym generał Pac traci tamte ziemie. To wszystko z tymi powstaniami będzie związane. Generał Pac traci tamte ziemie i szkoccy osadnicy muszą coś ze sobą zrobić. Stanisław Kostka-Zamojski ich zna, Andrzej Artur Zamojski, jego syn również, więc oni ich zapraszają, sprowadzają do siebie. Część szkockich osadników wraca do siebie, natomiast no właśnie ta druga część migruje na południe do nas oraz do Żrardowa i oni też bardzo mocno Żrardów rozwijali, właśnie ci nasi też szkoccy osadnicy.
Osadnicy szkoccy, którzy przybyli do dóbr jadowskich, zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą bydła. Nie mieszkali oni w samym Jadowie, lecz dzierżawili okoliczne folwarki, w których wprowadzali nowe metody uprawy ziemi i hodowli bydła. Odnosili sukcesy na obu tych polach, a także w produkcji będącej pochodną tych działalności. Przykładem może być historia Johna Dixona, którego sery typu Cheshire cieszyły się szerokim uznaniem. Szkoci zaczęli stopniowo opuszczać ziemie jadowskie w drugiej połowie XIX wieku. Na decyzję o wyjeździe wpływało pogorszenie się ich sytuacji wynikające m.in. z konsekwencji powstania styczniowego, w tym pozbawienia Jadowa praw miejskich, a także reform uwłaszczeniowych. Do dziś z materialnych śladów dawnej obecności Szkotów na tych terenach pozostał niewielki cmentarz. Jeszcze do niedawna nie było to miejsce przyciągające zbyt wiele uwagi. Zainteresował się nim pochodzący z Jadowa Marek Suchocki, który w dzieciństwie razem ze swoim bratem często spacerował po okolicznych lasach. W 2020 roku Marek został prezesem nowo założonego Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, organizacji, która jest między innymi inicjatorem i założycielem Muzeum Regionu Jadów.
Po tym, jak otworzyliśmy muzeum, stwierdziliśmy, że warto byłoby rozwijać naszą działalność. Pod Jadowem znajduje się cmentarz szkockich osadników, który wtedy był całkowicie zniszczony, zapomniany, zarośnięty w taki sposób, że mimo że wszyscy mieszkańcy o tym cmentarzu wiedzą, to nawet jak się tam pojechało, to w krzakach ciężko było odnaleźć te nagrobki. Więc stwierdziliśmy, że coś należałoby z tym zrobić.
Po uzyskaniu zgód w 2021 osoby ze stowarzyszenia razem z uczniami liceum ogólnokształcącego w Urlach rozpoczęły prace porządkowe na cmentarzu. Na początku wiadomo było o istnieniu jednego nagrobka, pamiętano także o widocznym tu wcześniej drugim pomniku. Podczas prac udało się oczyścić teren z krzaków i zarośli, odnaleźć granice cmentarza, a także wystający z ziemi głaz, który okazał się być przewróconym drugim nagrobkiem. W kolejnych miesiącach udało się dotrzeć do potomków osób pochowanych na cmentarzu. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie. Na cmentarzu pochowana jest Catherine Garvey Hay, urodzona w 1833 roku w Żyrardowie. Zmarła w wieku 40 lat w Strachówce. Matka 10 dzieci, córka Thomasa Garvey, dyrektora szpitala w Żyrardowie. Jej mąż, Jakub James Hay, zmarły 6 lat później, został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Wiskitkach koło Żyrardowa. Na jadowskim cmentarzu spoczywa też Walter Govanlock, pochodzący z okolic Melrose w Szkocji. Był rolnikiem, zajmował się m.in. produkcją sera. Najpierw dzierżawił grunty na Suwalszczyźnie, później folwarki Wołomin i Nowinki. Prace przy doprowadzeniu cmentarza do pierwotnego wyglądu miały także inny, niezwykle ważny wymiar. Przy tej okazji poznały się ze sobą osoby pełne pasji i energii, by zajmować się historią osadników szkockich w Jadowie, budować na niej lokalną tożsamość, relacje polsko-szkockie i szerzej, by w nawiązaniu do historii miejscowości budować teraźniejszość i przyszłość Jadowa. Wtedy właśnie między innymi poznali się Marek i Paul. Po zakończeniu prac na cmentarzu spontanicznie powstał pomysł organizacji niewielkiego wydarzenia o tematyce szkockiej. Było kino letnie, poczęstunek, dudziarze, dekoracje.
Natomiast to, co było wyjątkowe w tym pierwszym dniu szkockim, poza tym, że był pierwszy, to to, że zaprosiliśmy na ten wieczór szkocki burmistrza i panią sekretarz miasta Wiskitki i wtedy pani sekretarz przyjechała i też parę słów na cmentarzu szkockich osadników powiedziała. Tam wtedy było odsłonięcie tablicy przed tym cmentarzem, więc nasz wójt wtedy jeszcze, bo Jadów nie miał praw miejskich, nasz wójt, ja, Paul, powiedzieliśmy parę słów, no i pani sekretarz miasta Wiskitki. Miasta, które dopiero co stało się miastem wtedy, bo Wiskitki też chwilę wcześniej odzyskały prawa miejskie. I po pierwsze to było dla nas takie symboliczne, że władze Wiskitek, gdzie spoczywa mąż naszej Katrin, przyjechały i spotkały się z naszymi władzami, więc jakby no ta relacja w jakiś sposób tam się zaczyna budować na tej dawnej historii, na tej historii sprzed 150 lat. Po drugie, nasz wójt usłyszał wtedy wiele informacji o tym, jakie są korzyści tego, że Wiskitki stały się miastem. Wyszedł na scenę, powiedział o tym tak na wprost, mówiąc: szanowni państwo, tu pani sekretarz powiedziała mi, że to naprawdę jakby jest korzystne, mają takie i takie benefity. Drodzy państwo, my się będziemy starali o to, żeby odzyskać prawa miejskie, więc ten Dzień Szkocki niejako spowodował to, że te prawa miejskie odzyskaliśmy, przynajmniej, że rozpoczęliśmy tą procedurę i rzeczywiście 2 lata później odzyskaliśmy prawa miejskie. No i jakby to wszystko też nam pokazuje, że to ma sens, że właśnie bazując na tych relacjach polsko-szkockich z Polem, jego przyjaciółmi, na tych relacjach, które budujemy na dawnej historii, jakby możemy budować przyszłość, nie tylko właśnie patrzeć w przeszłość.
Paul dodaje:
ja jestem pełnym podziwu, ta energia i pasja, która emanuje Marek, że no, razem z oczywiście z całym zespołem budowali ten muzeum tutaj fantastycznie. Miałem miejscowość Jadów, o której nie słyszałem wcześniej. Słyszałem o Węgrów oczywiście, bo byłem tam kilka lat temu, ale nie słyszałem o Jadowie. I jak przyjechałem, widziałem, co się dzieje tutaj i też, że ta pamięć o osadników, którzy przybyli tutaj wtedy, jest utrwalana dalej i budujemy to jeszcze bardziej. I to dla mnie jest bardzo podbudujące, tak.
To jest coś innego i dzięki temu Jadów się rozwija. I robimy to pro bono, ale robimy to, bo mieszkamy w Jadowie. To znaczy, pewnie jakbym mieszkał w Warszawie, to bym tego tutaj nie robił. Ale jak jestem w Jadowie i mieszkam tutaj w Jadowie, to chcę, żeby nasza miejscowość się rozwijała i żeby była jak najbardziej przyjaznym miejscem do życia. I takie elementy jak Dzień Szkocki, takie budowanie właśnie przyszłości, wykorzystując to dziedzictwo kulturowe, które w tym miejscu mamy, to są szkoccy osadnicy, ale to nie są tylko szkoccy osadnicy, bo tak naprawdę uważam, że mamy jeszcze trochę do zrobienia, jeśli chodzi o to budowanie przyszłości przez pryzmat przeszłości. Ja głęboko wierzę w to, że mnóstwo miejscowości w Polsce ma takie wyróżniki, na których może budować historię. One są inne niż ten akurat. Tylko bardzo często to po prostu leży gdzieś, jest trochę zapomniane i właśnie niewykorzystane.
Paul, podobnie jak Marek, patrzy w przyszłość. Mieszka w Polsce od 2004 roku, jednak wcześniej wielokrotnie przyjeżdżał tu z ojczystej Szkocji. Paul jest Szkotem posiadającym polskie korzenie. Od strony matki pochodzi zaś z klanu Ramsay. Uwielbia Polskę, polską kuchnię, taniec i sosnowe lasy. Ma żonę Polkę. Jak samo sobie mówi, jest dumny z tego, że jest pół Polakiem, pół Szkotem.
Ja przyjechałem do Polski wielu razy w latach 60., 70. z moich rodziców. Wtedy absolutnie nie było żadnego informacji o tym, że tych Szkotów byli w Polsce. Oczywiście informacje gdzieś były, bo w archiwach, w jakichś dokumentach i tak dalej. Natomiast ta informacja nie była powszechna, znana i do dzisiaj jestem przekonany o tym, że nie jest wystarczająco powszechniony. To jest coś, co zaczyna zmienić, bo wiem, że są różne organizacje, które chcieliby zmienić tę świadomość, budować informacje i świadomość wśród Polakom i Szkotom o te relacje, bo ja jestem osobiście przekonany, że znając tę historię, to jest bardzo dobra podstawa do innych rzeczy, na przykład budowania bilateralnych relacji biznesowych. Jeśli osoby na świecie, szczególnie w Szkocji czy w Polsce, wiedzą, że jakiś fundament istnieje między nami, który łączy Polska i Szkocja, ja zawsze byłem przekonany o tym, że build it and they will come. Tak? Ja jestem przekonany, że więcej będą zainteresowane pojechać do Szkocji, może stworzyć biznes albo szukać partnerstwo i również drugą stronę.
Od 2021 roku Dzień Szkocki rozrósł się do dużego wydarzenia. W inicjatywę zaangażowana jest lokalna społeczność. Pojedyncze osoby, ale też instytucje, organizacje, koła gospodyń wiejskich, firmy z Jadowa i okolic. Są przedstawiciele lokalnych władz, samorządu mazowieckiego, a patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje ambasada brytyjska. Na Dzień Szkocki przyjeżdżają miłośnicy kultury szkockiej. Spotkać też można pojedyncze osoby pochodzenia szkockiego, czy szerzej mieszkających w Polsce Brytyjczyków.
Ja tak sobie myślę, że to, co powoduje, że ludzie tak chętnie w to wchodzą, tak aktywnie, to znaczy właśnie przychodzą z elementami stroju, czy biorą udział w tańcach, to też jest trochę związane z tym, że ta kultura szkocka jest bardzo ciekawa. Jak sobie pomyślimy o Szkocji, to w zasadzie żadne takie, nie wiem, negatywne elementy raczej nie przychodzą do głowy, a raczej czasem nawet się utożsamiamy w jakiś sposób. To znaczy, począwszy od tego, że Szkoci walczyli o niepodległość, po Williama Wallace'a, który też jest takim, większość osób oglądała Braveheart, dzieci oglądały Merydę Waleczną. No jakby to są takie elementy nawet w popkulturze osadzone, które powodują, że one są takie dla nas ciekawe, inne, ale ciekawe jednocześnie i chcielibyśmy je poznać.
Paul dodaje.
To jest tak podbudujące, że coraz więcej osób w Polsce mają świadomość tej historii, obecność Szkoci na polskiej ziemi. I to dla mnie też, to jest temat, który mi pasjonuje. Od dawna zrobiłem różne tam research czy badania i rozmawiałem z ludźmi. Ale dopiero teraz wygląda na tym, że ten temat naprawdę nabiera kształt i tempo. I coraz więcej ludzi chcieliby wiedzieć więcej o tym. I to jest super.
Paul zwraca także uwagę na to, że osoby, które uczestniczą w Dniu Szkockim, nie tylko wczuwają się w atmosferę wydarzenia, ale też ją tworzą.
Co ciekawe, są też Polacy, którzy przyjeżdżają i są ubrani, może nie w pełni jako Szkot czy Szkotką, ale ubierają w elementach wyraźnie szkockie, typu kraty czy bery, czy coś takiego. I to dla mnie też jest fantastycznie. Że ludzie po prostu wchodzą głębsze w tym dniu, ten duch szkocki, żeby czuć w pełni ten dzień.
To też jest w ogóle ciekawe tak, że uczestnicy Dnia Szkockiego tak aktywnie do tego podchodzą.
Tak.
I to chyba najbardziej widać po Kaylee, po nauce tańca. W tym roku i w ubiegłym roku to robiły, przygotowywały Kaylee takie zorganizowane grupy, nazwijmy to, profesjonalnych tancerzy, ale na drugim Dniu Szkockim Kaylee prowadził Paul ze swoją żoną,
tak.
Więc pewnie wtedy to tak najbardziej namacalnie odczułeś, jak ludzie się dołączali, bo dołączyć się do tańca to jest takie, no trzeba już jakiś krok pokonać taki, który nie każdy jest w stanie zrobić, a jednak to mnóstwo osób do tej nauki tańca dołączały.
One po prostu byli tak entuzjastyczne nastawienie do tego i ta grupa stała się naprawdę przeogromna i trzeba było to kontrolować, bo te szkockie tańce są, no niektórzy są skomplikowane, bo są różne tam kształty i trzeba wchodzić lewo, prawo, czasami zmienić partnerów w ciągu tej tańce, bo to są bardzo towarzyskie, ale szapoba. Osoby tam pierwszy raz tańczyli, ale złapali bardzo szybko, o co chodzi. I jak było czas skończyć z tym tańcem, narzekali. Nie, chcemy więcej, zrób więcej. I chyba zrobiliśmy takie bis, jeden bis, ale to jest chyba stałym elementem teraz. Koniecznie, bo tańce, śpiewy, muzyka jest też stałym elementem tak zwanej Kaylee, czyli te szkockie takie dawnych górskich imprezy nazywają Kaylee. I w tym sensie powtórzymy elementy tej Kaylee tutaj w Jadowie.
Panowie, teraz. Okay. Teraz panowie albo pozycje lewe. prawą czy lewą?
I to prawej ręce masz swoją aktualną,
a jak wszystkie są jedną?
Na dochodzącą.
Pan nie
tańczy. I teraz panowie wchodzą do środka, robią raz, dwa, trzy. Hoł! Rozproszek. A potem uwaga, odwracają się i idą do tej nowej. 5, 6, 7.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl. Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, partnerzy i patroni: Federacja Mazowia oraz Fundacja Picture Dog, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Mikrowyprawy z Warszawy, patronat medialny Radio dla Ciebie. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego, dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach.